A gościem poranka wnet profesor Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, chyba już możemy powiedzieć, że na pewno zginął Jewgenij Prigożyn, lider, szef grupy Wagnera, ale też ważny dworak albo dworzanin Władimira Putina. Co to oznacza dla samej sytuacji w Rosji, ale także dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej?
Panie redaktorze, ja bym powiedział, że przede wszystkim ważny element rosyjskiej elity politycznej. I nie wiemy wiele o przyczynach, tych technicznych przyczynach jego śmierci. Natomiast tak jak pan mówi, sam fakt zakończenia przez niego życia nie budzi wątpliwości. Co to znaczy dla rosyjskiej sceny politycznej, na razie też trudno spekulować. Poza tym, że na pewno jest to sygnał bardzo starannie odnotowany przez rosyjską elitę polityczną, wskazujący na to, że ta forma jej selekcji przez najwyższą władzę Rosji jest jak najbardziej funkcjonalna, no i w tamtym systemie politycznym można powiedzieć, że uprawniona. Natomiast jeśli chodzi o odbiór tego zdarzenia na arenie międzynarodowej, to sądzę, że powinno to być przestrogą dla wszystkich rzeczników nawiązywania dialogu z dzisiejszą Rosją. To bez wątpienia. Pan pytał jeszcze o to, czy jak to wpływa na bezpieczeństwo Polski, dobrze zrozumiałem?
Tak jest, bo pojawiają się informacje mediów zachodnich, także polskich mediów, że zwija się obóz wojskowy, jaki rozbili Wagnerowcy na Białorusi. To oznacza, że niebezpieczeństwo z tej strony znika dla polskiej granicy?
Nie, ja bym tego tak nie ujmował, bo powiedzmy sobie szczerze, obecność z naszej perspektywy, obecność Wagnerowców w tym obozie pod Mińskiem miała zwiększać presję psychologiczną przede wszystkim na państwa naszego regionu, ale był to fragment większej całości, bo przecież wiemy, że od prawie 3 lat istnieje wyreżyserowana, nadzorowana przez służby białoruskie presja migracyjna na naszą granicę, która sama w sobie nic nie miała wspólnego z obecnością grupy Wagnera, czy części grupy Wagnera na Białorusi, prawda? Ta rzecz była wyreżyserowana i wykonywana bez ich udziału. Przecież wiemy, że ci migranci w przytłaczającej większości dostawali się najpierw do Rosji, potem byli przerzucani na Białoruś i ich przewodnikami byli funkcjonariusze i nadal są funkcjonariusze służb białoruskich, więc pod tym względem obecność grupy Wagnera i jej części na Białorusi niewiele zmieniała. Tak jak powiedziałem, dodawała może presję psychologiczną i niewiele więcej, zważywszy oczywiście na tą kryminalną, zbrodniczą reputację tych członków tejże grupy. Pamiętajmy, że to ta presja psychologiczna, wojskowa poniekąd na Polskę przede wszystkim, wychodząca z Białorusi, miała, no, nadal ma dużo bardziej kompleksowy charakter. Z jednej strony jest to presja migracyjna, z drugiej strony pamiętamy, że praktycznie od czasu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to na Białorusi stale odbywają się jakieś białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe. No, celem ich jest oczywiście to samo, plus ta zapowiedź, w jakim stopniu zrealizowana, trudno się wypowiadać, stacjonowania tej broni jądrowej na Białorusi. Więc z tej perspektywy ta obecność grupy Wagnera częściowa na Białorusi wiele tutaj nie wnosiła i podobnie niewiele zmieni to, jeśli fakt jej wycofania do Rosji.
Panie ministrze, skoro przy Białorusi jesteśmy, Litwa zamknęła dwa przejścia, które łączą Republikę Litewską z Białorusią właśnie. Polska się do tego szykuje? Jakie musiałyby się warunki zadziać, stać na polsko-białoruskiej granicy, aby Warszawa, aby rząd Rzeczpospolitej także podobną decyzję o zamykaniu części albo wszystkich przejść podjął?
Panie redaktorze, jest rzeczą oczywistą, że taka decyzja, jeśli zostanie podjęta, to w koordynacji z naszymi bałtyckimi partnerami tutaj, z Litwą i z Łotwą, ale przede wszystkim będzie rezultatem tej presji migracyjnej, którą nadzoruje i organizuje strona białoruska. Musimy pamiętać o tym, że ta presja w sposób bardzo widoczny się nasila w tym roku i praktycznie od początku roku doszło już według ustaleń Straży Granicznej do 20 tysięcy prób nielegalnego wtargnięcia na terytorium Rzeczypospolitej. Strona białoruska wysyła publicznie takie sygnały, że chciałaby nawiązać jakieś rozmowy ze stroną polską, ale my doskonale to komunikujemy przy każdej okazji dyplomatom białoruskim, że kluczem do rozważenia takiej możliwości musi być uwolnienie więźniów politycznych, w tym oczywiście z naszej perspektywy niezwykle ważnych więźniów politycznych, przede wszystkim Andrzeja Poczobuta i innych aktywistów społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Tutaj sytuacja bynajmniej się nie polepsza, faktycznie się pogarsza.
A tutaj panu ministrowi przerwę, bo powiedział pan minister w części poświęconej Rosji, że no, przykład Prigożina jest takim sygnałem dla tych, którzy chcieliby się dogadać z Rosją taką, jak ona jest, podobnie Warszawa, podobnie pan minister traktuje Aleksandra Łukaszenka. Czy tutaj rozróżniamy reżim w Mińsku od reżimu w Moskwie?
Panie redaktorze, no funkcjonalnie, jeśli chodzi o kreowanie zagrożenia i tej presji migracyjnej, ale nie tylko, to na Polskę no to są to absolutnie naczynia połączone. Łukaszenka nie podjąłby się takiego działania, gdyby nie było one no, skoordynowane z Moskwą. To nawet jeśli byłby to jego autorski projekt, w co absolutnie wątpię, to musiałby być zatwierdzony w Moskwie. Najważniejsza sprawa tu jest taka, która już nie budzi żadnych wątpliwości, że otwieranie niejako tego frontu migracyjnego na granicy z Polską przez Białoruś stanowiło preludium do planowanej inwazji Ukrainy w roku 2022. Więc to już nie ulega wątpliwości. Chodziło o to, żeby zdestabilizować Polskę jako kraju, który którego współpraca jest absolutnie niezbędna dla wsparcia Zachodu dla Ukrainy.
Panie ministrze, jeszcze do tego cytatu z naszej rozmowy wrócę, o tym, że nie warto rozmawiać z Rosją taką, jaka ona w tej chwili jest, z Rosją Władimira Putina. Na Zachodzie powracają pomysły, żeby jednak z Władimirem Putinem się porozumieć, żeby, no, mówiąc w cudzysłowie pewnym, doprowadzić do zamrożenia wojny na Ukrainie w ramach jakiegoś porozumienia Mińsk 3, Mińsk 4 albo w innym tego typu formacie?
No, oczywiście taka tęsknota za ułożeniem sobie od nowa stosunków z Rosją jest obecna nie tylko w tych państwach głębokiego południa, nie tylko w tym bloku między innymi państw, które których przedstawiciele spotykali się ostatnio w Arabii Saudyjskiej, czy także w państwa należące do BRICS-u, które szefowie państw i rządów konferowali ostatnio w Afryce Południowej. Ja nawet powiem dużo więcej. Taka tęsknota za ułożeniem sobie stosunków z Rosją po zawarciu jakiegoś, tak jak pan mówi, no chociażby rozejmu, nawet zawieszenia broni na Ukrainie, jest rzeczą oczywistą, jeśli nie widzimy jej w polityce obecnie stolic, szczególnie kontynentalnej Europy Zachodniej, no to w środowiskach analityków, w tych think tankach doradców jest to bardzo uprawniony sposób myślenia. Pan zapewne pamięta, że te oczekiwania na ukraińską ofensywę na wiosnę czy latem były łączone z tym, że praktycznie niezależnie od jej wyników należy dążyć do zawieszenia broni i dać szansę dyplomacji. No ja myślę, że właśnie sytuacja, o której mówimy, przy której taką symboliką jest, jak powiedziałem, ta selekcja rosyjskiej elity politycznej przez najwyższe władze Rosji, wskazuje, no, że jednak jest to kraj, gdzie zarówno praktyki polityczne, jak i zasady funkcjonowania systemu politycznego nie mogą już, pomijając samą agresję na Ukrainie, nie mogą stanowić podstawy dla myślenia o wiarygodnym dialogu politycznym mającym prowadzić do stabilizacji w relacjach międzynarodowych czy jakiegokolwiek nowego otwarcia.
Na wschód jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, panie ministrze. Naszym gościem profesor Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Na sekundę w naszej rozmowie zwróćmy wzrok na zachód, na Unię Europejską. W Wielkiej Brytanii publikator The Spectator napisał taki tekst, tam się pojawił: Unia Europejska zmierza w kierunku zaciekłego starcia z Europą Wschodnią, którego tłem są październikowe wybory w Polsce. Pan minister spodziewa się zaostrzenia sporu między Warszawą a Brukselą w kampanii wyborczej?
Panie redaktorze, strona polska, konkretnie nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, nie dąży do żadnej konfrontacji z Brukselą. Rzecz sprowadza się do czegoś innego. My słusznie zostaliśmy wytypowani przez nie tylko brukselskich biurokratów, ale także przede wszystkim najsilniejsze państwo unijne, Niemcy, przez ich klasę polityczną, jako najsilniejsza i najbardziej politycznie zdeterminowana, jeśli tak mogę powiedzieć, zapora w Unii Europejskiej dla wszelkich tendencji federalistycznych, które faktycznie wprowadzałyby się do dominacji najsilniejszego państwa w Unii, jakim są Niemcy. I co do tego, to my jesteśmy wielkim orędownikiem utrzymania i nawet rozszerzenia uprawnień w strukturach unijnych suwerennych państw narodowych. To chodzi o inną wizję Unii Europejskiej. O to, by podstawowe decyzje polityczne były podejmowane w narodowych stolicach w wyniku demokratycznych procesów, chociażby takich jak nasze referendum, procesów, które mają miejsce w państwach narodowych. Jak pan teraz rzuci okiem na mapę Europy, to nie ulega Unii Europejskiej, to nie ulega wątpliwości jedna rzecz, że zwolenników silnej pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej, tak jak jest to zagwarantowane w traktatach, jest dużo więcej. Nie tylko znajdujemy ich w Polsce czy w naszym obozie politycznym. Niemniej jednak, jak pan spojrzy jeszcze raz na te konstelacje polityczne w poszczególnych stolicach, to jednolitym obozem władzy, który takie stoi za silną pozycją państw narodowych, to pan znajdzie to tylko w Warszawie i w Budapeszcie. Gdzie indziej?
A w Rzymie? A w Pradze?
Ale no właśnie, do tego rzecz się sprowadza. Tam są rządy koalicyjne. Tam są rządy koalicyjne, gdzie w poszczególnych ich segmentach tych koalicji ta determinacja nie jest taka oczywista. Proszę o tym pamiętać. Z ilu elementów koalicyjnych składa się rząd w Rzymie, z ilu składa się rząd w Pradze. Właśnie na tym rzecz polega.
Panie...
Dlatego jest rzeczą oczywistą, że my jesteśmy postrzegani jako ten najbardziej fundamentalny, najbardziej zdeterminowany orędownik silnej, nienaruszalnej pozycji państw narodowych w Unii Europejskiej.
Panie ministrze, jakie jest znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej, polityki europejskiej referendum?
No, referendum, no, ma to znaczenie, to jest w demokracji rzecz absolutnie fundamentalna, bo w ten sposób w sprawach zasadniczych wypowiada się suweren. Po prostu demos. Co oznacza, że w przypadku, kiedy większość uprawnionych do udziału w referendum wypowie się w określony sposób, przy określonej frekwencji, ponad połowę, to jest to absolutnie wiążące. To jest dla każdego rządu, który zostanie wyłoniony w demokratyczny sposób. To jest kwintesencja demokracji, że wola polityczna suwerena nie może być kwestionowana, może być tylko realizowana przez demokratyczny rząd. Innej opcji tutaj nie ma w systemie demokratycznym.
To już na koniec, panie ministrze, wróćmy na wschód. Wczoraj święto niepodległości Ukrainy. Ciepłe słowa pod adresem Polski i Polaków ze strony prezydenta Zełenskiego, a z drugiej strony Polska nie bierze udziału w inicjatywie przekazania myśliwców F-16. W jakim momencie są relacje między Warszawą a Kijowem?
Panie redaktorze, od razu korekta. Polska nie bierze udziału w przekazaniu, ale tych myśliwców, dlatego że przede wszystkim my byliśmy autorem tej samolotowej koalicji. To przecież my podkreślaliśmy stale, że Zachód powinien zająć tutaj jednoznaczne stanowisko we wsparciu także w tym, nazwijmy to, samolotowym dla Ukrainy. Przecież pan pamięta doskonale coś, co można było nazwać kontrowersją wynikającą z polskiej inicjatywy. Pan pamięta, że w marcu roku 2022, a więc mniej więcej na miesiąc po dokonaniu tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, to my podjęliśmy taką inicjatywę, by przekazać nasze MIDI do bazy w Ramstein, by stamtąd były przekazane Ukrainie. Wtedy nikt nie mówił o jakimkolwiek wsparciu samolotowym, prawda? Więc ja myślę, że wskazanie, że teraz nie bierzemy w tym udziału, kiedy już samoloty przekazaliśmy, te, które mieliśmy i mogliśmy, to nie jest sformułowanie, które adekwatnie oddaje rzeczywistość. Natomiast jeśli chodzi o nasze stosunki z Ukrainą, to tutaj się nic nie zmienia w tym sensie, że po pierwsze będziemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach w obronie przed rosyjskim imperializmem, który, gdyby odniósł sukces na Ukrainie, zwróciłby się bez wątpienia przeciwko nam i innym krajom wschodniej flanki NATO, przede wszystkim przeciwko państwom bałtyckim i nam, a zatem jest to w najgłębszym polskim interesie wspieranie w tych zmaganiach Ukrainy, ale jednocześnie w naszym interesie jest to, by chronić pozycję ekonomiczną chociażby polskich rolników i wywiązywać się z wsparcia dla Ukrainy w tranzycie jej produktów rolnych do krajów pozaunijnych, a chociażby nie pozostawianiu tego przede wszystkim zboża na polskich rynkach, no bo to stanowi zagrożenie dla najbardziej żywotnych interesów polskich rolników. No więc to jest zupełnie zrozumiałe, że w relacjach z Ukrainą, w relacjach przyjaznych, partnerskich, sąsiedzkich, kierujemy się we wszystkim, co robimy, naszym polskim interesem i w tym kontekście zawsze będziemy oczekiwać także uregulowania zaszłości historycznych, w tym oczywiście godnego upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej, zbrodni ludobójstwa. I to jest ten kompleksowe spojrzenie na nasze relacje zarówno z państwem ukraińskim, z ukraińskimi władzami. Pełne wsparcie dla walki z agresją, pomoc niekwestionowana, pełna determinacji, pomoc humanitarna tym, którzy jej potrzebują i jednocześnie pełna determinacji obrona naszych interesów, zarówno w relacjach jak z naszymi przyjaciółmi, sojusznikami i oczywiście w relacjach z tymi państwami, które stanowią, które są naszymi adwersarzami.
O tym mówił profesor Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:43. Teraz w poranku wnet zagra zespół Manam.